Atomowe rozmowy.
Małe, niepozorne, ale bardzo ważne dla ekosystemu. Takie właśnie są żółwie błotne. Jedyny rodzimy gatunek żółwia występujący w naszym kraju. Zapewne można powiedzieć, że dzielimy się jako ludzie na fanów żółwi i tych, którym te zwierzęta są zupełnie obojętne i jako zwierzątka domowe na przykład wolą coś, co ma futro, ale żółwie nie tylko właśnie w naszych domowych akwariach występują, one przede wszystkim żyją na wolności i są tam bardzo potrzebne. O tym dlaczego, ale też czy jest coś, co łączy żółwie z niedźwiedziami. Już za chwilę porozmawiamy z doktorem Uniwersytetu Przyrodniczego Mateuszem Rawskim, ale to w żółwim tempie, bo najpierw muzyka. Sandra Soluk, zapraszam.
Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej.
Pracownia Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zamieniła się ostatnio w oddział położniczy. Panie doktorze, dlaczego?
Dlatego, że kilka miesięcy temu pomogliśmy żółwicy pochodzącej z interwencji Straży Miejskiej i okazało się, że ta żółwica, kiedy już do nas trafiła, no to w jej organizmie rozwijały się jaja. W połowie grudnia one te jaja u nas złożyła, no i około 2,5 tygodnia temu po dwumiesięcznej inkubacji z jaj wykluły się młode żółwie błotne.
Skąd wziął się ten żółw?
Żółw został znaleziony przez mieszkańców domu na Świerczewie w piwnicy. Została tu wezwana Straż Miejska, no i z racji, że współpracujemy też ze służbami miejskimi, że w takich sytuacjach kryzysowych czasami nie ma co ze zwierzęciem zrobić, no to mając doświadczenie w pracy z gadami, zdecydowaliśmy się na przyjęcie tej żółwicy, żeby zapewnić jej po prostu miejsce bytowania do wiosny, do momentu, kiedy to zwierzę może być wypuszczone lub też zostanie podjęta inna decyzja w jego sprawie, no bo z racji, że to nie było zwierzę znalezione w środowisku naturalnym, no to potrzebne jest też ustalenie pochodzenia tego zwierzęcia. No a to jest kwestia badań genetycznych i ustalenia, czy to jest polska populacja, czy może którejś z populacji z południa Europy, żeby nie dopuścić do zanieczyszczenia genetycznego po prostu naszej puli żółwi błotnych.
Czyli to by oznaczało, że żółw mógł zostać wypuszczony przez kogoś z mieszkania, tak? Albo uciekł ze środowiska naturalnego do tej piwnicy.
To, żeby on się przedostał ze środowiska naturalnego, to jest bardzo wątpliwe. Przede wszystkim ze względu na to, że mówimy tutaj o terenie miejskim, gdzie te żółwie nie występują naturalnie. To są zwierzęta, które występują na bardzo mocno odludnych terenach najczęściej. Tutaj w Wielkopolsce no, duże stanowiska mamy w okolicach Międzychodów, w okolicach Leszna, ale w obrębie miasta Poznania tak naprawdę te zwierzęta nie występują naturalnie, więc no, właściwie na 100% to zwierzę zostało przeniesione tam przez człowieka. Przede wszystkim żółw błotny nie może być w Polsce utrzymywany przez osobę prywatną, bo to jest gatunek chroniony. Żółw błotny, żeby był utrzymywany w niewoli, do tego są potrzebne zezwolenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. No i najpewniej to było zwierzę, które gdzieś było nielegalnie czy przetrzymywane, czy też może przywiezione jako pewnego rodzaju pamiątka z wakacji. To jest tak naprawdę w tej chwili nie do końca do ustalenia bez badań genetycznych, do których się teraz przygotowujemy, no bo też trzeba przebadać te maluchy, żeby wiedzieć, czy je ewentualnie wypuszczając pomożemy polskiej populacji, czy jej zaszkodzimy. Jeżeli by się okazało, że to nie będą żółwie z naszej populacji, no to one zostaną do końca życia pod opieką człowieka.
Badania genetyczne potwierdzą, czy te żółwie można wypuścić, ale czy poza tym odbędzie się jakieś śledztwo, żeby dowiedzieć się, kto trzymał nielegalnie tego żółwia i dlaczego?
To znaczy, to nie jest tak naprawdę nasza rola. Jeżeli tutaj czy Straż Miejska, czy inne organy nie podjęły takiego śledztwa, no to tak naprawdę prawdopodobnie się nic takiego nie odbędzie. No tak jak mówiłem, to nie jest nasza rola. Naszą rolą była tutaj przede wszystkim pomoc zwierzęciu.
Mamy 5 maluchów, które wykluły się z jaj. Możemy na tej podstawie opowiedzieć trochę o tym, jakie żółwie błotne są, jak są przystosowane do życia. Te maluszki, myślę, że nawet jeśli ktoś nie jest fanem żółwi, to zakochałby się w nich, bo wykluwają się jak małe ptaki, otwierając te swoje dzioby i mają dosłownie kilka centymetrów długości. Czy te tygodniowe maluchy mają już skorupę?
Tak, żółw błotny, jak i wszystkie inne żółwie, wykluwa się tak naprawdę jako taka kopia osobnika dorosłego, w pełni przystosowana do tego, żeby pływać, żeby polować, żeby się wygrzewać, więc to są w pełni zdolne do samodzielnego życia zwierzęta. No i tak zresztą jest też w naturze, że po zniesieniu jaj samica nie opiekuje się gniazdem, jej rola się kończy na wybraniu odpowiedniego miejsca do gniazdowania, a następnie młode już same docierają do wody i same w niej sobie radzą.
Żółw błotny jest z wyglądu ciemny, czarny, ma żółte kropki, co mu pozwala, jak przypuszczam, ukryć się w środowisku. Jakie jeszcze ma przystosowanie do tego, żeby w Polsce mu się dobrze żyło?
Przede wszystkim jest to gatunek, który charakteryzuje się takim dualnym sposobem życia wodno-lądowym. trybem życia i jest on przede wszystkim świetnie dostosowany do tego, żeby pływać, żeby nurkować, żeby wytrzymywać dłuższe okresy czasu pod wodą. I też jest to gatunek, który świetnie się w naszym środowisku ukrywa. To jego ubarwienie, ciemna barwa pancerza, niewielkie żółte plamy, niewielkie ewentualnie trochę dłuższe cętki, to świetnie pozwala mu się ukryć w roślinności, w różnego rodzaju refleksach świetlnych na wodzie i to jest takie jego świetne tutaj przystosowanie. No też ta nasza populacja, którą mamy w Polsce, to jest populacja, która świetnie sobie radzi z zimami, no bo jesteśmy tak naprawdę na północnej granicy zasięgu geograficznego tego gatunku. No i to są te cechy, które zadecydowały o tym, że żółw błotny sobie dość dobrze w Polsce radzi.
A czy ten żółw błotny, którego uratowaliście z piwnicy, również by sobie poradził, gdybyście nie wyciągnęli go stamtąd?
Znaczy tak, do nas żółw trafił już po jego uwolnieniu z tej piwnicy, ale przede wszystkim mówimy tutaj o sytuacji takiej, że ta samica była odłowiona w momencie, kiedy już tak naprawdę powinna hibernować. Gdyby ona była w tamtym momencie wypuszczona na wolność, nie, bez wiedzy na temat tego, w jakiej ona była kondycji, najpewniej mogłaby się jej hibernacja nie udać i do tej pory no, stracilibyśmy jednego osobnika, a nie tak naprawdę zyskali potencjalnie pięć młodych dla polskiej populacji.
Zdradził pan tym samym, co łączy żółwia błotnego z niedźwiedziem, mianowicie sen zimowy, hibernacja. Ale wracając do wyglądu, do przystosowań, co pan powie o skorupie? Czy ona tak jak habit zakonników ma jakieś ukryte funkcje, kieszenie?
Przede wszystkim pancerz żółwi jest tworem żywym, o czym musimy pamiętać. Żółwie mają jeden pancerz, w którym żyją całe życie i wszystko, co się z nim dzieje, wywiera konsekwencje w ich dalszym życiu. Także jakiekolwiek złamania, jakiekolwiek urazy, czy też w przypadku żółwi hodowanych w niewoli niewłaściwa dieta i choroby metaboliczne, to wszystko ze sobą ma konsekwencje. No, pancerz jest zbudowany z kilkudziesięciu tak naprawdę kości, to nie jest lita struktura. Te kości po części są wytworzone ewolucyjnie z przekształconych żeber, po części są to różnego rodzaju wzrosty kości skórnych. No a u żółwia błotnego na zewnętrznej części pancerza, na tym kostnym rusztowaniu jeszcze się znajdują dachówkowato zachodzące na łączenia kości tarcze rogowe. I to wszystko pozwala na stworzenie mocnej struktury, która chroni zwierzę przed drapieżnikami.
Żółw najlepiej czuje, słyszy, widzi?
O to najlepiej by było zapytać żółwia, ale widząc zachowania tych zwierząt, to przede wszystkim one bardzo dobrze czują zapachy i w wodzie, jak i na lądzie, świetnie wyczuwają drgania. Ich wzrok jest przede wszystkim ukierunkowany na obserwację ruchu. W momencie, kiedy takie dzikie żółwie obserwujemy i one widzą ruch człowieka, najczęściej tu ich reakcja jest bardzo szybka, one uciekają z powrotem do wody, też zresztą wygrzewają się w takich miejscach, które im to umożliwiają. No i można powiedzieć takie całe wyczuwanie też otoczenia w zakresie drgań, no bo jednak to jest zwierzę, które kiedy jest w takiej pozycji odpoczywającej, dotyka całym plastronem podłoża i jest w stanie też dużo tutaj na podstawie różnego rodzaju drgań ocenić, co się dzieje w środowisku.
Czy żółw to jest taki polski kameleon? Lubi się wygrzewać na słońcu? Te jego ruchy bywają też dość powolne, a może wcale nie właśnie?
Jeżeli chodzi o powolność żółwi, to w wielu przypadkach jest ona po prostu mityczna. Natomiast to są zwierzęta, które dość szybko są w stanie pływać, w szczególności w wodzie są szybkie. Na lądzie również do wolnych nie należą. W ciągu doby są w stanie przejść kilka kilometrów, szczególnie samice w poszukiwaniu miejsc do gniazdowania. Jeżeli chodzi o to wygrzewanie się, to jest to jedna z takich cech charakterystycznych dla żółwi wodnolądowych, ponieważ tak naprawdę w większości w tej chwili zbiorników wodnych, jeżeli one mają jakąś taką spokojniejszą strefę, to jesteśmy w stanie już mniej więcej od przełomu marca i kwietnia zaobserwować wygrzewające się żółwie. Niestety tutaj to, co zobaczymy w Poznaniu w Parku Sołackim, na Rusałce, w okolicach kampusu Morasco, to niestety będą żółwie inwazyjne, głównie żółwie ozdobne, wypuszczone tam przez ludzi, które nie są naturalnym elementem naszego środowiska. No tu musimy pamiętać, że jedynym gatunkiem, jaki mamy w Polsce, to jest żółw błotny. i tego żółwia powinniśmy chronić, natomiast wszystkie inne, które się w środowisku znajdują, są elementem obcym i właściwie bez wyjątków szkodliwe są dla środowiska.
Żółwie błotne chronimy i to od 1935 roku, czyli na 3 lata przed żubrem weszły takie dyrektywy, ale właściwie po co to robimy? Jak się żółw przysłużyć może naszemu środowisku?
Przede wszystkim chroniąc żółwia, chronimy jego środowisko, więc nie chronimy samego żółwia jako takiego, ale chronimy środowisko dla kilkudziesięciu innych gatunków kręgowców, dla ryb, dla innych gadów, dla płazów, dla wielu gatunków bezkręgowców, dla roślin. Przede wszystkim zachowujemy bioróżnorodność, bo to zwierzę nie jest oderwane od swojego środowiska i tu jest główna rola ochrony tak naprawdę każdego gatunku. Tak jak chroniąc żubra chronimy puszczę, również chronimy cały ekosystem, tak chroniąc żółwia też chronimy ten ekosystem wodny i jego całe otoczenie.
Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas, jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz.
Atomowe rozmowy.
Pracownia Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i dr Mateusz Rawski zostaliście opiekunami dla jednego dorosłego żółwia błotnego i 5 maluchów, które mają tydzień. Jakie one są duże? Zmieściłyby mi się na dłoni?
Tak, wszystkie by się zmieściły na dłoni i jeszcze by miały trochę miejsca.
Cała piątka?
Tak jest. Te zwierzęta, kiedy się kluły Ich masa nie przekraczała 4 gramów, długość pancerza około 3,5 cm. Także no, można powiedzieć, że na 5-złotówce one się umieściły. W tej chwili już trochę przyrosły, przybrały, więc aż tak malutkie nie są. Ale to jest też taki najbardziej wrażliwy element rozwoju tych żółwi, kiedy tak naprawdę duży oko nie jest w stanie je zjeść. Kiedy tak naprawdę w środku lata pływa żółtobrzeżek, niewielki żuk jest w stanie takiego żółwia upolować. Także to, że my je przetrzymamy w niewoli do momentu, aż będą troszkę większe, też znacznie zwiększa ich szanse na sukces, jeżeli się uda je wypuścić później.
A na czym one urosną? To znaczy, co im dajecie jeść?
Przede wszystkim na chwilę obecną odżywiają się larwami bezkręgowców, ochotką, artemią, różnego rodzaju tego typu niewielkimi pokarmami. Z czasem będziemy też zaczynać podawać im niewielkie ryby. Cały czas będziemy dbać o to, żeby one samodzielnie jednak ten pokarm uzyskiwały, więc będą musiały po prostu na ten pokarm polować po to, żeby być jak najlepiej przystosowanym do tego, że jeżeli dojdzie do wypuszczenia ich do środowiska, to żeby się w nim odnalazły jak najlepiej.
Co te maluchy robią ze swoim życiem aktualnie?
Większość czasu zachowują się tak naprawdę w sposób bardzo naturalny, bo przede wszystkim ukrywają się pod elementami wyposażenia zbiornika, ukrywają się w roślinności, którą tam mają. Poza tym poszukują aktywnie pokarmu, powoli zaczynają się wygrzewać, czyli te wszystkie naturalne instynkty, przede wszystkim ukrycia się, żeby nie być zjedzonym, najedzenia się i wygrzania do odpowiedniej temperatury, żeby pokarm prawidłowo trawić, tutaj jak najbardziej funkcjonują.
Do żółwi nie możemy wejść, oczywiście ze względu na ich bezpieczeństwo, dlatego pan będzie nam to wszystko opisywał. Jak rozumiem, bierzecie larwy, wrzucacie do wody, do tego zbiornika, w którym maluchy i dorosły osobnik się znajdują i obserwujecie, ile im tam zajmuje złapanie tego zwierzaka.
Przede wszystkim młode i dorosła samica są osobno, z tego względu, że no najzwyczajniej tutaj różnica rozmiarów jest bardzo duża. Jeżeli chodzi o opiekę, to dajemy im spokój, zapewniamy jak najmniej kontaktu z człowiekiem. Tutaj obserwacje na chwilę obecną, poza tym, że widzimy, że wszystko jest ze zwierzętami dobrze, minimalizujemy też kontakt z człowiekiem, żeby one nie kojarzyły człowieka jako źródła pokarmu, jako tego opiekuna, który przychodzi i wrzuca pokarm, bo to też by było negatywne w przypadku uwolnienia tych zwierząt do natury. Więc główna opieka jest to przede wszystkim dbanie o czystość, dbanie o temperaturę, o to, żeby zwierzęta miały co jeść i mogły sobie w sposób możliwie urozmaicony polować, bo to też nie chodzi o to, żeby pokarm znalazł się w jednym czasie, w jednym miejscu, tylko żeby kilka razy dziennie mniejszymi porcjami pojawił się i te żółwie jednak cały czas były w takim trybie poszukiwania pokarmu.
Kiedy podejmiecie decyzję o tym, czy żółwie zostaną wypuszczone na wolność?
Na chwilę obecną muszą troszkę podrosnąć, żeby być wystarczająco duże do pobrania wymazów. W momencie pobrania wymazów zostaną one przekazane do badań genetycznych. Prawdopodobnie do połowy tego roku będziemy tutaj mieć informacje na temat pochodzenia samicy, być może też młodych wtedy. No i wiosna przyszłego roku to jest taki horyzont, kiedy najpewniej będzie już wiadomo, czy zostaną wypuszczone, czy spędzą z nami resztę swojego życia. No oczywiście idealnie by było, gdyby zostały wypuszczone, no i przypuszczam, że tak kwiecień, maj przyszłego roku to jest taki potencjalny termin na wypuszczenie tych zwierząt na wolność.
A jeśli tak się stanie, to zamontujecie im jakieś lokalizatory?
Będą to jeszcze zbyt małe zwierzęta, żeby tutaj lokalizator się na nich znalazł. Jeżeli będą wypuszczone, to będą wypuszczone w miejscu, które będzie dość łatwe do monitoringu, poza tym, że będzie spełniało ich potrzeby. No i tak naprawdę przyszłość pokaże wtedy ich dalsze losy.
Czy pan poleca zainteresować się żółwiami błotnymi, czy można gdzieś wybierać się na ich obserwację, oczywiście niezbyt nachalną?
Jeżeli chodzi o gatunki tak skryte i na tyle rzadkie jak żółw błotny, nie zachęcam do ich amatorskich obserwacji. Jeżeli gdzieś je spotkamy, jeżeli gdzieś się one na naszej drodze pojawią, z odległości je obserwujmy, natomiast no nie chciałbym też podawać jej lokalizacji, gdzie je można zobaczyć, gdzie je można obserwować, po to, żeby w tych lokalizacjach nagle się nie znalazło więcej ludzi niż żółwi. bo im jest potrzebny przede wszystkim spokój, niezaburzone środowisko i to, żeby człowiek im nie przeszkadzał.
To jak nam idzie ta ochrona w Polsce? Czy te przepisy, które weszły w 1935 roku, związane właśnie z uznaniem żółwia błotnego za gatunek chroniony, przynoszą jakieś efekty?
Na pewno żółwi jest mniej niż w 1935 roku, ze względu na to, jak środowisko się zmieniło, ale w ostatnich kilkunastu latach mamy bardzo duże działania związane z ochroną populacji żółwia błotnego. Tutaj przede wszystkim w Poleskim Parku Narodowym, też w Wielkopolsce Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra świetną akcję ochronną prowadzi w okolicach Leszna. Więc mamy do czynienia z tym, że ta sytuacja się w ostatnich latach poprawia. Jednakże największym problemem jest degradacja środowiska i to, żeby te żółwie nie straciły miejsc, gdzie one naturalnie mogłyby występować.
I czy w związku z tym my na co dzień, zwykli szarzy obywatele, możemy coś robić?
Przede wszystkim nie próbować tych zwierząt łapać, jeżeli je obserwujemy. Jeżeli widzimy gatunki inwazyjne, to zgłaszać to gminie, zgłaszać to Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Bo też gatunki inwazyjne tutaj są dużym problemem. Jeżeli jesteśmy pewni, że obserwowaliśmy żółwia błotnego, warto poszukać namiarów na kogoś, kto w naszym terenie bada te zwierzęta, zgłosić taką obserwację. A jeżeli chodzi o takie zwykłe nasze zachowania codzienne, przede wszystkim nie niszczyć tego, co nas otacza, nie zanieczyszczać środowiska w miejscach, gdzie potencjalnie żółw błotny może żyć. I to jest taki najważniejszy element.
O żółwiach błotnych opowiadał dr Mateusz Rawski z Uniwersytetu Przyrodniczego. Serdecznie panu dziękujemy.
Dziękuję.
Prosto z Uniwersytetu Przyrodniczego, gdzie dorastają właśnie małe żółwie. Sandra Soluk, dziękuję bardzo.
Atomowe rozmowy.